jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année.
Misja Rozrywka. Partnerem audycji jest miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnej odsłonie, powiedziałbym, historycznych, takich historycznych zmagań na antenie Radia Doksa. Ja nazywam się Mariusz Piestrak, a obok mnie tradycyjnie
Marek Białokur. Dobry wieczór Państwu.
W studiu no, też już tak właściwie się utarło. Oczywiście nasi i Państwa goście, nasi historyczni specjaliści, rozmówcy na historyczne, ale też takie nieco bardziej aktualne tematy. Dzisiaj trochę z aktualnych tematów się za chwilę pojawi, ale zanim przedstawimy gości, zanim przedstawimy temat audycji, odnieśmy się do dzisiejszej daty, a więc do 15 listopada. Sięgamy głęboko wstecz.
Dokładnie tak. 396 lat temu, 15 listopada 1620 roku, w Warszawie niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski usiłował dokonać zamachu na króla Zygmunta III Wazę. Zamach okazał się być nieudany, ale śledztwo i tortury, którym poddano Piekarskiego, przeszło do historii i do dziś używam określenia pleść jak Piekarski na mękach. Dokładnie 100 lat temu, 15 listopada 1916 roku, zmarł wybitny polski pisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla z 1905 roku Henryk Sienkiewicz. 96 lat temu, 15 listopada 1920 roku, w Genewie po raz pierwszy zebrało się Zgromadzenie Ligi Narodów. I dokładnie w tym samym dniu i w tym samym roku utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk. 73 lata temu, 15 listopada 1943 roku, Heinrich Himmler wydał postanowienie, że Cyganie, Romowie, Sinti mają być traktowani tak samo jak Żydzi. Poramajos w języku romskim oznacza ich zagładę i całkowite pochłonięcie. Między innymi w obozie w Birkenau została spora część społeczności żydowskiej wymordowana w sierpniu 1944 roku. A ty, Mariuszu, co przygotowałeś?
Sięgamy jeszcze głębiej w przeszłość, do roku 1533. Wówczas hiszpański podbój Peru, no niestety, doszedł do skutku. Konkwistator Francisco Pizarro ostatecznie pokonał państwo Inków, zajmując w imieniu króla Hiszpanii ich stolicę Cusco. Sięgnijmy do XX wieku i tutaj bardzo sympatyczna historia w nie do końca sympatycznych czasach. Rok 1947, niedźwiedź brunatny Wojtek. Ten Wojtek, który razem z 22. Kompanią Zaopatrywania Artylerii w II Korpusie Polskim, czyli razem z generałem broni Władysławem Andersem, przeszedł szlak bojowy z Iranu do Włoch, trafia do ogrodu zoologicznego w Edynburgu na zasłużoną emeryturę. Coś dla sympatyków technologii komputerowych. W roku 1971 firma Intel wprowadziła na rynek pierwszy na świecie mikroprocesor. I rok 1989, Lech Wałęsa jako trzeci w historii niepełniący funkcji głowy państwa bądź szefa rządu cudzoziemiec wygłasza przemówienie do połączonych izb Kongresu Stanów Zjednoczonych. I na koniec dwie informacje. Przenieśmy się do Wrocławia. W 1702 roku we Wrocławiu zainaugurowała działalność Akademia Leopoldyńska, a więc pierwowzór Uniwersytetu Wrocławskiego. I taka sympatyczna informacja dla wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie. Dokładnie 6 lat temu wprowadzono w Polsce zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Mi się wydaje, że wyszło to na zdrowie i tym palącym, i tym niepalącym.
Dokładnie. Na potwierdzenie dodajmy, że lekarze stwierdzili o 3,4% mniej hospitalizacji z powodu zawału serca od tego czasu, jak ta ustawa obowiązuje. Szanowni Państwo, Mariusz już wspomniał, że mamy dzisiaj znamienitych gości. Chciałem teraz przywitać w naszym gronie pana profesora doktora habilitowanego Janusza Dorobisza.
Witamy serdecznie. Wieczór.
Pan profesor Dorobisz jest dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie w naszym gronie pracownika Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu, pana profesora doktora habilitowanego Piotra Pałysa.
Dobry wieczór.
I ostatnim z gości, ale zaczniemy też naszą rozmowę właśnie od tej osoby, jest pan dr Antoni Maziarz, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, pomysłodawca konferencji, o której za chwileczkę powiemy. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, zacznijmy od konferencji. My już przed tygodniem anonsowaliśmy to ważne naukowe wydarzenie, ale również rocznicowe, które już w najbliższych dniach rozpocznie się w Opolu. Czy mógłby pan teraz jako pomysłodawca, jeden z głównych organizatorów, powiedzieć naszym słuchaczom, co to za konferencja i komu poświęcona?
Ośrodek Opolski jest jednym z nielicznych w Polsce, w którym kładzie się silny nacisk na badania biograficzne. Nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda, ale kilka lat temu Katedra Biografistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Polskiego była jedyną tego typu placówką na polskich uczelniach. Przejawem tego zaangażowania opolskich historyków w badania biograficzne jest chociażby konferencja, która w 1997 roku, czyli już prawie 20 lat temu, właśnie podejmowała tematykę biograficzną. Wtedy głównym inicjatorem tegoż wydarzenia był obok byłego rektora Uniwersytetu Polskiego, profesora Stanisława Niciei, profesor Leszek Kuberski. 10 lat temu, dokładnie 28 czerwca 2006 roku, dotarła do nas bardzo niespodziewana informacja z Rzymu, że nasz były prorektor, wówczas dyrektor Instytutu Historii, nagle zmarł. Był to na cios tak dotkliwy, tak wydarzenie, które nas na tyle mocno dotknęło, że po 10 latach chcielibyśmy przypomnieć postać profesora Kuberskiego, który zarówno swoim formatem naukowym, jak i takim czysto ludzkim, myślę, na tą pamięć jak najbardziej zasługuje. No i właśnie Ta śmierć i rocznica były wyznacznikiem, takim elementem, który zadecydował o tym, że pojawił się pomysł zorganizowania właśnie po tych 20 latach kolejnej konferencji czysto biograficznej. Pojutrze, czyli 17 listopada, zaczynamy obrady, dwudniowe obrady w gronie, myślę, że bardzo wybitnych badaczy, zarówno polskich, jak i zagranicznych, nad polską, europejską biografistyką.
Okej, wrócimy, panie doktorze, do szczegółowego omówienia programu. Zwracam się teraz do pana profesora, do pana dziekana Janusza Dorobisza. Panie profesorze, w trakcie tej konferencji będzie pan przedstawiał biografię profesora Kuberskiego, ale też wiemy o tym, że był pan jego przyjacielem. Czy moglibyśmy teraz prosić o przybliżenie sylwetki naukowca, ale i człowieka, kolegi, przyjaciela? Kim był profesor Leszek Kuberski dla pana?
Dla mnie był kolegą ze studiów. W 1976 roku zdawaliśmy egzamin wstępny na kierunek historia. Pamiętam, było ponad 160 chętnych na 30 miejsc. Egzaminy były konkursowe. Natomiast pamiętam jeszcze jedno, to gorące lato i popołudniowe transmisje z wieców potępienia dla wichrzycieli z Radomia i Ursusa. I w tej atmosferze zdawaliśmy te egzaminy. W październiku okazało się, że jesteśmy przyjęci na pierwszy rok studiów. Było nas 45 osób. Można powiedzieć, to był taki bardzo dobry rok. Mieliśmy też świetnego opiekuna, już wymienionego profesora Nicieje. On nas, jakby to powiedzieć, wprowadzał w tą naszą akademickość. I powiem z powodzeniem, bo mieliśmy sporo osób mocno zaangażowanych w ruch naukowy, w działalność studencką. I do takich właśnie osób należał Leszek Kuberski. Mocno udzielał się między innymi w naukowym kole historyków. Był bardzo dobrym studentem. Co semestr dostawał nagrodę rektorską za wyniki w nauce, a na koniec studiów medal Primus Inter Pares. To jest duże wyróżnienie. Zaraz po studiach został zatrudniony w Instytucie Historii na stanowisku asystenta i można powiedzieć, wówczas przez następne lata związał swą karierę z Opolem, z Instytutem Historii, z uczelnią. Patrzył, jak ta uczelnia wyrasta z WSP do rangi uniwersytetu. Był wicedyrektorem Instytutu Historii, dwie kadencje prorektorem, a po tych dwóch kadencjach został dyrektorem Instytutu ponownie. W 1988 roku obronił pracę doktorską Jan Skala, zarys biografii politycznej. W 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy o Stanisławie Szczepanowskim. O dziwo, habilitował się we Wrocławiu, a nie w Opolu, gdyż przejściowo ze względu na reorganizację uczelni no nie mieliśmy tych uprawnień habilitacyjnych. Pracowaliśmy razem także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu przez 2 lata do śmierci Leszka. Powiem tak, jakim był człowiekiem. No, nadmiernie pracowitym i obowiązkowym, to jest jedno. Wydaje mi się, że przy tym wszystkim on troszeczkę zapomniał o sobie, że ma określone, jakby to powiedzieć, potrzeby i nie jest niezniszczalny. To było widać szczególnie w tych ostatnich miesiącach jego życia, że był zmęczony. To wynikało, tak ja przypuszczałem wówczas, z różnych powodów, bo mieliśmy akredytację na wiosnę 2006 roku, pracowaliśmy na 2 etatach, Leszek tyle co wykończył budowę domu i pamiętam, że planował, żeby ogrodzić całą tą posesję, posadzić krzewy, drzewka i mówi odpocząć. No i właśnie tym elementem odpoczynku miał być ten wyjazd do Rzymu, jak się okazało, ostatni. Był świetnym kolegą.
Dziękuję bardzo. Zwracam się do pana profesora Piotra Pałysa. Panie profesorze, pan również przez wiele lat znał profesora Leszka Kuberskiego. Połączyła was między innymi miłość w jakiejś mierze do problematyki serbo-łużyckiej na gruncie naukowym. Jak wyglądały wasze relacje? Jakim badaczem tej problematyki, bo zaliczał się do prekursorów, jeden z najwybitniejszych badaczy tej problematyki?
Na pewno, no, nawiązując tutaj do słów profesora Drobisza, można powiedzieć tak, że był to naprawdę człowiek bez skazy i niepotrzebujący okazywania jakiejkolwiek bariery, dlatego żeby jego rozmówcy, jego interlokutorzy czuli mimo wszystko do niego jakiś należny respekt i szacunek. No, bardzo bezpośredni, bardzo otwarty. Ja pamiętam pierwszy raz, jak przyszedłem do instytutu, w ogóle go nie znałem, bo tam akurat się tak przypadkowo taką publikację, którą gdzieś tam popełniłem w jakimś czasopiśmie, wysłano omyłkowo na jego adres, no bo sorabistyka w Opolu, no to wtedy się kojarzyła z Kuberskim, no więc poszedłem, no trochę taki przestraszony i to, no to właściwie od tego momentu można powiedzieć, no mogę też tak powiedzieć, że staliśmy się przyjaciółmi. A co do jego wartości, jego osiągnięć na tym polu, no to ta praca, może niezbyt, jeśli chodzi o objętość, duża, no ale to też wynikało z pewnych ograniczeń, w jakich ona powstawała. No, wtedy jeszcze przedziały papieru, tutaj pan profesor to potwierdzi, obowiązywały. I to w ogóle rzeczy paradoksalne. No niemniej wartości naukowej nie straciła do dzisiaj. No, na pewno, gdyby w latach 80., kiedy prowadził te kwerendy, miał możliwość ich pogłębienia, no choćby wyjazdu do archiwów zachodnioniemieckich, na pewno by to zrobił. No, żelazna kurtyna, różne obostrzenia, także i finansowe, nie pozwoliły tego zrobić. Niemniej, pamiętam, jak już po śmierci Leszka organizowaliśmy taką sesję poświęconą Skali. Przyjechał taki badacz z Czech, zresztą związany z naszym uniwersytetem, Dan Gawrecki, który pod pewnym kątem jego aktywności, mówię o aktywności Skali, konfrontował to, co napisał Leszek z jego badaniami. Miał Gawrecki miał większe możliwości, no bo jako Czech mógł wtedy tam, prawda, do tych czasopism, w których Skala pracował w latach 20. bez problemu dotrzeć, no stwierdził, że właściwie, no cóż, no poza jakimiś tam drobiazgami, no to jeśli chodzi o konkluzję, nic tutaj dodać więcej nie może, także nadal ta książka jest bardzo wartościowa. Można powiedzieć też, że jeżeli chodzi o taką profesjonalną biografistykę tych postaci serbo-łużyckiego ruchu narodowego, no to była chyba pierwszą taką w pełni historyczną, napisaną przez zawodowego historyka biografią takiej postaci. No później w Budziszynie powstały następne, napisane przez badaczy serbo-łużyckich, jednak w Niebielczycach, w rodzinnej miejscowości Skali, ale także w ogóle wszędzie w tym środowisku naukowym na Łużycach, pamięć Leszka i tego, co zrobił tą swoją książką, ale także i swoją aktywnością naukową później na tym polu tej biografistyki historycznej, ta pamięć jest nadal żywa i właściwie to nazwisko do tej pory tam w tym obiegu naukowym, a także w dobrej pamięci tych serbo-łużyczan funkcjonuje. Zresztą na tą konferencję przyjedzie Edmund Piech, także go znał. On będzie mówił o Skali jako dziennikarzu, ale tam będzie też wiele słów na temat właśnie Leszka jako badacza tego zagadnienia.
Przed nami leżą w studio, państwo tego nie widzą, ale muszą sobie wyobrazić, że tak jest. Tomy publikacji, która ma charakter periodyczny, jest to pismo naukowe, Proluzatia. Pan, panie profesorze, wspólnie z panem profesorem Kubalskim tworzyliście to pismo.
No tak, no bo tam właśnie kiedyś powstała taka inicjatywa, żeby jakieś te wystąpienia, które gdzieś tam organizowaliśmy, zebrać i żeby coś po nich pozostało, no pomysł, to był pomysł Leszka Kubarskiego, żeby najlepiej jakby było, jeżeli by miało to formę takiego periodycznego jakiegoś wydawnictwa. No stąd pomysł na ten rocznik. No Leszka nie ma, no ale staramy się to, co on tam kiedyś rozpoczął, zainicjował, ciągnąć dalej. Myślę, że jest z tego zadowolony.
Ile tomów Proluzatii ukazał?
15.
15 tomów, to faktycznie...
No trzeba dodać, no nie chwaląc się...
2006-2004.
Tak, no bo to są pod redakcją Leszka. Nie chwaląc się, to jest Polska pod tym względem ewenementem, no bo jest rocznik Zeszyty Łużyckie wydawany w Warszawie przez Instytut Slawistyki PANU, no i drugim takim zawodowym, no można powiedzieć naukowym czasopismem sorabistycznym jest to, co zainicjował Leszek, czyli to nasz rocznik Proluzatia.
Do drugiego periodyku, który związany jest z profesorem Kubalskim, za chwileczkę przejdziemy i o to zapytam pana profesora Dorobisza, a teraz zwracam się do pana doktora Antoniego Maziarza. Panie prodziekanie, pan był studentem pana profesora Leszka Kubalskiego. Jak z tej drugiej strony studenta wyglądały relacje i kontakty z profesorem Kubalskim? Jakieś wspomnienia, historie związane
zanim już przystępuję do odpowiedzi na to pytanie. Natomiast pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie uzupełnienia do tego, o czym profesor Pałys mówił. Tak jak już wcześniej powiedziano, publikacja Jan Skala, Zarys biografii politycznej, powstała w końcówce lat 80., latach 80. I wtedy napisanie o tym, że Jan Skala zginął w 1945 roku w styczniu w konfrontacji z żołnierzami Armii Czerwonej pod Namysłowem, to był akt odwagi. I myślę, że też powinniśmy o tym pamiętać i przypominać. Profesor Kubalski prowadził wykład z historii Polski międzywojnia. Ćwiczenia również były prowadzone wówczas przez doktora Leszka Kubalskiego, bo ja byłem studentem w pierwszej połowie lat 90. Jestem przekonany, że jego stosunek do studentów był pewną emanacją tego, jakim on właśnie był człowiekiem. W jaki sposób odnosił się do wszystkich innych. Tak samo traktował studentów. Przede wszystkim jako ludzi, którzy zasługują na uwagę, na szacunek. Nawet jeżeli to, o czym mówią na zajęciach, niekoniecznie jest zgodne z prawdą historyczną, bo może nie doczytali wszystkiego, to było to traktowane z należytym szacunkiem, zawsze z powagą, czy to prostowane, czy uzupełniane. Moją uwagę też zwracało to, pamiętajmy, że to był właśnie początek lat 90. takie jeszcze ścieranie się w wizji historii, prezentowanie różnych spojrzeń. Wiadomo, to w międzywojnie no właśnie charakteryzowało się również różnymi postawami i podczas zajęć było miejsce na to, żeby powiedzieć zarówno o specyfice polskiego ruchu narodowego w tym okresie, jak i o polskich socjalistach czy ludowcach. Pamiętam dyskusję o kształtowaniu się systemu konstytucyjnego, temat jednych z ćwiczeń właśnie z tego czasu. To już 20 lat temu, także śmiem sądzić, że gdyby tak poszperać po pamięci, to rzeczywiście nie o wszystkich prowadzących chyba bylibyśmy w stanie tak szczegółowo powiedzieć o treściach, które wówczas były prezentowane, właśnie o podejściu profesora do studentów. Pamiętam niektóre tezy wykładu inauguracyjnego, bo to właśnie doktor Kuberski, wtedy pamiętam, kiedy zaczynaliśmy pierwszy rok, miał takie wystąpienie, mówił o znaczeniu wyższego wykształcenia. No, na początku lat 90. jeszcze ono nie było tak upowszechnione i uczył nas, że zdobycie wyższego wykształcenia to też wyzwanie tworzące z absolwentów wyższej uczelni no, taki zaczyn elity i to do czegoś zobowiązuje.
Bardzo dziękuję. Przygotowując się z Maryszem do dzisiejszej audycji, pozwoliliśmy sobie też porozmawiać z paroma osobami, które pamiętają i dokładnie to, o czym panowie mówiliście do tej pory, o czym jeszcze będziemy mówić, znajduje pełne potwierdzenie. Naprawdę wszyscy zachowali go w pamięci jako człowieka bardzo ciepłego, ale jednocześnie profesjonalistę.
I wymagającego.
Bardzo życzliwego.
Bo tutaj może właśnie to mi umknęło gdzieś. Autorytet jest zawsze tworzony w oparciu o życzliwość, ale i wymagania. I ten model na pewno się sprawdzał w ujęciu profesora Kowalskiego.
Dokładnie tak było. Jeszcze przed przerwą chciałbym zapytać pana dziekana, profesora Janusza Dorobisza. Profesor Ryszard Kuberski był też jednym z inicjatorów publikacji Teki Biograficzne. Co to za pomysł? Jak znalazł swoje urzeczywistnienie?
Kiedy powstała katedra biografistyki, no, słuszną ideą było powołanie tych tek biograficznych, w których badacze zajmujący się tą problematyką mogliby publikować swoje artykuły. Ukazał się pierwszy tom. Nad drugim tomem pracował Leszek właściwie do samego końca, bo kiedy przejęliśmy teczkę po nim, to tam były notatki, gdzie była zaplanowana zawartość tego czasopisma, no i wspólnym wysiłkiem, ale już po śmierci Leszka, wydaliśmy kolejny tom.
Głównie wysiłkiem profesora, to nie ukrywajmy.
Profesora Dorobisza.
Ja powiem tak, ja sądzę, że wszyscy byliśmy winni to Leszkowi i właśnie w tym drugim tomie tek biograficznych znalazł się już ostatni tekst Leszka, naszkicowany. Opublikowaliśmy go. Chodziło tutaj o dokumentację gospodarczą do, powiedzmy, takiego tematu profesorskiego, do którego przymierzał się Leszek Kuberski, to znaczy chodziło tutaj o biografię przemysłowców galicyjskich, taką biografię zbiorową okresu autonomii. Powiem, no, temat chyba będzie musiał troszeczkę poczekać, bo nie wiem, kto podejmie się tak ambitnego zadania. Ale tutaj chciałbym zauważyć jedną rzecz. Mamy te teki biograficzne i Leszek na pewno był biografistą. Jak organizowaliśmy tą konferencję tutaj, to ta biografistyka spina dwa wątki. Ten sorabistyczny i z drugiej strony galicyjski. Czyli można powiedzieć, jeżeli mamy trzy panele na konferencji, to jest biografistyczny, galicyjski i serbołużycki.
Dodam, że miał być jeszcze jeden, gospodarka. No. Ale to jest znamienne, że nie było propozycji tekstów poświęconych gospodarce, bo o historii gospodarki jest bardzo trudno pisać. I w związku z tym biografia, którą profesor Kuberski popełnił jako swoją pracę habilitacyjną, czyli biografia Stanisława Szczepanowskiego, no, traktuje zarówno właśnie o gospodarce, o trudnych początkach przemysłu naftowego w Galicji, bo to no, myślę, że warto wspomnieć, przypomnieć, że niejaki niejaka rodzina Trumpów przyjeżdżała w XIX wieku, w połowie XIX wieku na teren Galicji do Gorlic, żeby u Łukasiewicza uczyć się wydobywania ropy, bo pierwsze szyby naftowe nie stały ani w Arabii Saudyjskiej, ani w Teksasie, ale właśnie pod Gorlicami na terenie Galicji. Stanisław Szczepanowski był spadkobiercą pewnych koncepcji gospodarczych, które były zarysowane już przez właśnie Ignacego Łukasiewicza, przez Potockiego, z tymi wszystkimi trudnościami, które stawały przed przemysłowcami galicyjskimi. Napisanie w związku z tym biografii, którą czyta się w sposób pasjonujący, łącznie z tymi wątkami gospodarczymi, jest osiągnięciem. I to, że ona do dzisiaj jest też aktualną i zachęcamy studentów do sięgania do niej, to też świadczy właśnie o kunszcie naszego kolegi profesora Kuberskiego.
Dokładnie tak. Proszę Państwa, zbliżamy się do połowy naszego programu. Wszystkim nam należy się chwila odpoczynku. Zapraszamy na utwór muzyczny.
Radio w dobrym tonie.